Witam Państwa tutaj z nami zgromadzonych w Centralnym Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Witam wszystkich Państwa, którzy oglądają nas za pośrednictwem internetu Łącz na kanale Instytutu Pamięci Narodowej. Kolejne spotkanie już lutowe w ramach serii Książki Pełne Historii. Spotkanie, które jest organizowane przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć pana profesora Patryka Pleskota.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Niedawno nagrodzonej książki, zresztą o rurażu i Spasowskim, Żywoty równoległe, więc tym bardziej jest mi miło i gratuluję panie profesorze. Ale dzisiaj mamy zupełnie inną książkę, którą państwo widzą przed państwem. Druga RP, Cienie i blaski, szkice do bilansu z perspektywy stulecia, której redaktorem był pan profesor. Panie profesorze, była taka obiegowa opinia, może teraz już znacznie rzadziej ona się pojawia, związana z badaniami prowadzonymi przez Instytut Pamięci Narodowej, bo przez wiele lat mówiono, no tam siedzą, badają te esbeckie dokumenty, a tutaj nagle jakaś książka o drugiej RP. Z reguły Instytut kojarzył się właśnie z biografistyką, z monografiami dotyczącymi okresu prelowskiego. Skąd ta druga RP?
No to wynika z nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która rozszerzyła zainteresowania badawcze, nie tylko zresztą badawcze, również edukacyjne, upamiętniające i tak dalej, dotyczące okresu wychodzącego przed czy poprzedzającego okres PRL-u. Skupiamy się dzisiaj również na wojnie, skupiamy się również na okresie międzywojnia, a nawet jeżeli weźmiemy tam te zapisy znowelizowanej ustawy, chodzi również o wszelkie działania takie niepodległościowe Polaków, czyli właściwie możemy sięgać nawet głębiej niż II Rzeczpospolita, ale powiedzmy ten XX wiek już pełny jako obiekt zainteresowania badawczego i nie tylko IPN-u jest dzisiaj jak najbardziej formalnie lege artis, możemy się tym zgodnie z ustawą o IPN-ie zajmować, co mnie cieszy.
Mnie również, bo kolejna ciekawa pozycja na ten temat powstała. To jest zbiór tekstów, które składa się między innymi, są najpierw takie eseje otwierające. Potem mamy coś, co jest taką kategorią, no właśnie, czym jest ta kategoria z punktu widzenia badawczego case studies?
Przepraszam, jeszcze...
Czym jest case studies w historii?
A, case studies.
Bardzo
modna rzecz,
która się kilka lat temu pojawiła.
No właśnie. Tak, case studies, no, studia przypadków, mówiąc po prostu językiem polskim, po polsku, ale to case studies no, nie jest takim tylko anglicyzmem, to się przyjęło już w literaturze przedmiotu, też nawet w literaturze czy w historiografii francuskiej się pisze często case studies. Francuzi ogólnie nie lubią za bardzo anglicyzmów, ale akurat tu się to przyjęło, tak więc myślę, że jest to termin, który możemy również stosować. Studia przypadków, czy przypadków liczby pojedynczej, to są badania dotyczące pewnego wycinka. Wycinka rzeczywistości, bądź wychodząc od pojedynczego wydarzenia, czy grupy wydarzeń, ale dość wąsko traktowanych, czy po prostu poszczególną postać, czy jakąś grupę postaci i staramy się przez to case studies przeanalizować, czy wychodząc z tego szczegółu, no, dążyć do jakiegoś ogółu, czyli przez jakieś studium przypadku, omawiając dany przypadek, powiedzieć coś o epoce, w której ten przypadek czy działanie miało miejsce. Często to też jest spokrewnione z takim modnym swego czasu prądem mikrohistorycznym, że mikrohistoria, czyli badamy bardzo takie detaliczne rzeczy, ale chcąc przez ten detal zobaczyć jakiś element ogółu, to znaczy ten szczegół, ten sygnał, jak gdyby sygnalizuje nam właśnie jakąś rzeczywistość, czy też często w przypadku odniesienia do ludzi mówi się o badaniach prozopograficznych, czyli dotyczących takiego ścisłego odtwarzania pojedynczych nawet elementów życiorysu danej osoby, by przez ten życiorys poznać epokę, w której ta osoba żyje. No nie oszukujmy się, często też łatwiej jest badaczowi opracować jakiś case study niż od razu całe opracowanie monograficzne, które siłą rzeczy musi być syntetyczne, większo objętościowo i wymaga po prostu więcej czasu. Często zresztą właśnie case studies są takimi elementami stopniowymi, stopniami, które prowadzą nas w pewnym połączeniu czy syntetyzowaniu właśnie już do monografii. I powiedziałbym, że ta publikacja, którą Państwo tutaj widzą, jest stadium pośrednim, tak bym to ujął, między takim zbiorem po prostu studiów przypadków, a ujęciem bardziej syntetycznym, bo no właśnie zebranie tych case studies w jednym miejscu powoduje, że ten obraz, choć nadal mozaikowy, no staje się jednak wielopłaszczyznowy. Możemy na tą epokę międzywojnia popatrzeć z różnych perspektyw. W dodatku tom otwierają eseje, kilka esejów, czyli właśnie takich bardziej opracowań mających charakter syntetyczny, czy ujmujących szerzej dane wydarzenie, czy dane zjawisko, daną grupę społeczną. No i mam nadzieję, tak jest zresztą założenie tej książki, skorelowanie, zestawienie tych różnych, z jednej strony case studies, z bardziej monograficznymi ujęciami w postaci esejów czy ogólnymi, no pokazuje nam ten wielostronny obraz drugiej RP. Oczywiście to nie jest jednolita monografia, nie mamy tutaj jednej wizji autorskiej, ale no tą utratę pewnej jednolitości rekompensuje, mam wrażenie, właśnie mnogość ujęć, mnogość perspektyw badawczych. Każdy z tych badaczy przynosi swoją jakąś wrażliwość metodologiczną, swój punkt widzenia analityczny, swoje doświadczenia badawcze, co daje, mam nadzieję, ciekawy obraz, na pewno niewyczerpujący oczywiście, dlatego to się nazywa bardzo asekuracyjnie, zobaczmy, szkice do bilansu, prawda, a nie bilans po prostu. Epoki drugiej RP, przy czym zależało mi właśnie na tym, żeby nie był to obraz jednostronny. Zależało mi na tym, gromadząc autorów, a wpierw, bo też może wyjaśnimy, podstawą do tej książki, czy punktem wyjścia stała się konferencja zorganizowana przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie no już ponad rok temu, no w 2022 nawet pod koniec, powiedzmy już no ta półtorej roku powiedzmy minęło. I jak gdyby tam zaproszeni prelegenci przedstawili swoje referaty i to był punkt wyjścia do konferencji. Natomiast sama książka wychodzi poza ten schemat konferencyjny, bo doprosiłem też inne osoby, trochę inaczej to poustawiałem. Natomiast i tam, i tu punkt wyjścia był taki, żeby właśnie spróbować przynajmniej nie przedstawić najpierw słuchaczom, później czytelnikom wizji zero-jedynkowej, tylko żeby pokazać całe bogactwo i pewną niejednoznaczność tej krótkiej, ale jakże znaczącej epoki, jaką była II Rzeczpospolita. I myślę, że tą mnogość punktów widzenia można w tej książce znaleźć.
No dobrze, tutaj pan profesor ważną uwagę poczynił, że to jest rzeczywiście zbiór wystąpień, tekstów konferencyjnych, pokonferencyjnych. O co głównie spierają się historycy? Patrząc tak bardzo ogólnie, jeśli chodzi o właśnie ocenę, bilans II Rzeczypospolitej.
No, co przeważało, prawda? Czy przeważały cienie, czy przeważały blaski. Natomiast tu chyba takie salomonowe rozwiązanie przyjął autor jednego z esejów, profesor Marek Kornat, jeden z najwybitniejszych współczesnych badaczy okresu międzywojnia, który sam skłaniając się raczej ku temu, że tych blasków było więcej niż cieni, zwrócił również uwagę na po prostu pewne problemy nierozwiązywalne, które w tym systemie, w tej rzeczywistości geopolitycznej się pojawiły, które no właśnie trudno zaliczyć i albo do blasków, albo do cieni, bo były po prostu okolicznościami zewnętrznymi, albo też wewnętrznymi, które po prostu były dane jako takie, no i trzeba po prostu było z nimi żyć. Tak więc myślę, że to jest też jakiś klucz do rozumienia tej epoki, że mówienie tylko o cieniach i tylko o blaskach jest uproszczeniem, a nawet pewnym uproszczeniem byłoby mówienie i o cieniach i o blaskach, bez brania pod uwagę pewnych okoliczności, które determinowały w jakim stopniu, i tu już możemy się spierać, determinowały tą epokę. Oczywiście zawsze możemy mówić, że to przecież ludzie tworzą historię, są te różne szkoły, prawda, deterministyczna czy antydeterministyczna, no ale nie da się ukryć, że nawet przeciwnicy tej wizji deterministycznej no, muszą zobaczyć na mapę, spojrzeć sobie i zobaczyć, że II Rzeczpospolita leżała między takimi, a nie innymi państwami, w takim, a nie innym położeniu geograficznym, z takim, a nie innym bagażem przeszłości 123 lat niewoli i z takim, a nie innym rozkładem społecznym, demograficznym, narodowościowym, rasowym, etnicznym, kulturowym, religijnym i tak dalej. No i trudno nie zauważyć, żeby te czynniki nie wpływały wydatnie, możemy tą wydatność stopniować, ale wydatnie na to, jak to państwo mogło funkcjonować, jak to społeczeństwo mogło funkcjonować. I to trochę może wykracza poza tą optykę właśnie zero-jedynkową, cienie albo blaski, czy pozwala zarówno te cienie, jak i blaski ujrzeć w odpowiednim kontekście. One były po prostu zanurzone w pewnej konkretnej geopolityce, w pewnej konkretnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, która miała, no, czy determinujący, czy nie, tutaj możemy się spierać, wpływ na kształt tej rzeczywistości polskiej II Rzeczypospolitej.
To teraz tak jeszcze na marginesie, pan profesor, już nie pamiętam, czy to była pana profesora doktorat, czy habilitacja, kiedy pan pisał o francuskiej szkole historycznej.
To był doktorat.
To był doktorat. Kontynuatorem tej szkoły w Polsce między innymi był profesor Bronisław Geremek, zresztą z kapitalną, moim zdaniem, książką o takim życiu, o półświatku Paryża w zasadzie, tak to można ująć. I jest to w ogóle bardzo ciekawa książka, którą całkiem niedawno brałem do rąk, więc pan profesor też ma tą zdolność oceny pewnych metod szkół badawczych, spojrzenia na historię. A tak tylko na marginesie, czy Szkoła Francuska Historii Annales, czy ona się bardzo zestarzała, czy nie, pana zdaniem? Bo te książki ciągle się ukazują, ciągle są modne. Był taki okres, kiedy książki z tego okresu, no, w antykwariatach były bardzo drogie.
Oj, kusi pan teraz, panie redaktorze, bo jak zejdziemy na temat historiografii francuskiej, to nie skończymy. Ale krótkim zdaniem odpowiadając, to zależy, która wersja tej szkoły metodologicznej, bo były różne. Powiedzmy, ta najbardziej klasyczna, moim zdaniem, jak najbardziej jest jeszcze twórcza i płodna intelektualnie. No, ogólnie skierowanie się na badania społeczne w takim też ujęciu długiego trwania, to jest tak uniwersalny postulat badawczy, który może być stosowany.
Profesor Andrzej Lader przecież stosował do opisu rzeczywistości i też drugi RP, drugiej wojny i powojnia, więc...
Oczywiście, ale istnieje też jeden punkt łączności pomiędzy tymi dwoma, wydawałoby się, odległymi tematami, mianowicie polscy historycy międzywojenni, co jest akurat kamyczek do jakby jakości polskiej nauki, nie tylko historiografii w międzywojniu, nawiązali jako jedni z pierwszych w ogóle kontakty ze środowiskiem wtedy jeszcze Marka Bloka i Luciena Febra, czyli tego poprzedniego pokolenia przed Fernandem Brodelem. I zresztą w tym samym właściwie roku, co wyszło to pismo Annales francuskie, w Polsce pojawiły się roczniki historii społecznej i gospodarczej, które właściwie były bliźniaczo podobne do takich założeń metodologicznych, przynajmniej tak powierzchownie, do tych najnowszych prądów historiografii francuskiej. Tak więc to jest już dowód na to, że przynajmniej na płaszczyźnie polskiej historiografii w okresie międzywojnia zupełnie nie odbiegaliśmy od jakby czołówki intelektualnej świata, nie tylko zachodniego, bo tu możemy brać też inne. I byliśmy w tej czołówce. Tak więc to wbrew pozorom okazało się, że całkiem zgrabnie można te dwie rzeczywistości połączyć.
No dobrze, to jeszcze trochę tak kręcąc się po metodologii, po historii jako takiej, nim przejdziemy do konkretnych już kwestii dotyczących, których dotyczy też książka, której też dotyczyła konferencja. Czy w PRL-u można było obiektywnie badać okres II Rzeczypospolitej?
Można było, kiedy się pisało do szuflady, to na pewno. No nie można było. Stąd też wielu zresztą, i znowu pan widzi, pan redaktor zaczął z tymi historykami, to już mi się teraz wszystko będzie z nimi kojarzyło. Przecież właśnie historycy w PRL-u bardzo często uciekali w dalszą epokę, jak właśnie średniowiecze, czy okres powiedzmy nowożytny, dlatego, że to było bezpieczniejsze. To było bezpieczniejsze pod względem politycznym. Można było na więcej sobie pozwolić po prostu pisać rzeczy obiektywnych w tamtym okresie, niż oceniając okres chociażby międzywojenny, nie mówiąc już o tym i wojenny, i po 1944 roku. Tak więc no, ogólnie nie było można, czy było bardzo trudno, żeby napisać coś obiektywnie poprawnego poza jakimiś zupełnie oczywiście szczegółami, prawda, w tym okresie PRL-owskim. To się oczywiście też zmienia, bo co innego w latach 50., co innego w 80. Tutaj niewątpliwie nadchodzi też ewolucja. No, można było też obiektywnie pisać o międzywojniu na emigracji. Prawda, no to też byli polscy historycy, publicyści, którzy funkcjonowali na emigracji. Zresztą jestem bardzo też zadowolony, że udało się skłonić doktora Pawła Chojnackiego do napisania eseju tutaj w ramach tej publikacji, bo on właśnie porusza ten fenomen, na którym bardzo, bardzo mi zależało, mianowicie swego rodzaju przeniesienia II Rzeczpospolitej na emigrację, prawda, po 1939 roku i to nie tylko w tym znaczeniu ustrojowym, bo pamiętajmy, że formalno-prawnie to rząd emigracyjny na uchodźstwie, chociaż w pewnym czasie już nieuznawany przez społeczność międzynarodową, ale formalno, tak prawnie z punktu widzenia wewnętrznego legalizmu, no był tym, który niósł pochodnie legalizmu, prawda, na kanwie, na podstawie konstytucji z 1935 roku. Tak więc to jest takie wręcz formalno-prawne przeniesienie II Rzeczpospolitej na emigrację, ale to przecież jest też kultura, to jest też nauka, to jest też sztuka i chociaż to chronologicznie oczywiście wychodzi poza okres międzywojnia, no zależało mi na tym, żeby ten wątek emigracyjny, takiego długiego trwania, wracamy znowu do tego terminu, drugiej RP, tyle, że na emigracji, w jaki sposób, oczywiście to jest uproszczenie, zdaję sobie z tego sprawę, zaistniał. Tak więc no, można było pisać o drugiej RP, zresztą bardzo ostro często o tej drugiej RP pisano, właśnie na emigracji. No tam może też ostre spory polityczne powodowały, że niekoniecznie te prace były obiektywne, ale to już wynikało jak gdyby no, z predylekcji pewnej walki politycznej, która się toczyła, a nie z siły cenzury, która eliminowała pewne tematy, które po prostu były niewygodne. O drugiej RP można było pisać, oczywiście wskazując na jej słabości, błędy, właśnie na te cienie. No i jak gdyby no, można było poszczególne wątki opracować pewnie w sposób nieodbiegający od rzeczywistości, no ale były to oczywiście opracowania wyrywkowe, przy czym zdaję sobie sprawę, że tutaj bardzo mocno upraszczam teraz tą rzeczywistość i odpowiedź na to pytanie.
Bardzo się cieszę, że wywołał pan profesor Pawła Chojnackiego. W tej chwili, no nie w tej chwili, już jakiś czas temu, ale to jest świeża pozycja, którą wydał Instytut Pamięci Narodowej, książkę Gmina właśnie o życiu polskiego Londynu i już niedługo, proszę Państwa, z Pawłem Chojnackim o tej książce będę rozmawiał. Przechodząc jeszcze do takich kwestii, które są dla historyka ważne, o które toczą się spory, bo my tak lubimy kategoryzować, to jest cecha absolutnie ludzka, w jakimś sensie wrodzona, charakterystyczna dla natury ludzkiej, że lubimy pewne rzeczy sobie tak układać jasno na półkach. Co do końca drugiej RP, no to tutaj mamy pewną jasność, że jest nią wybuch 1 września 1939 roku, II wojny światowej. No ale przecież jak spojrzymy na sam fakt kształtowania się granic, tak zachodniej, jak i wschodniej, to można powiedzieć, że dopiero od traktatu ryskiego z 1921 roku mamy ustaloną granicę wschodnią. W jakimś sensie południowo-zachodnia kształtuje nam się od plebiscytu i powstań śląskich, czyli też w sumie od 1921, w zasadzie 22 roku. Powstanie Wielkopolskie, spór o granicę zachodnią. Więc czy ten 1918 rok to jest taki symbol? Obchodzimy 11 listopada dosyć hucznie i dobrze i warto być patriotą i nie wstydzić się polskości. Popieram to, ale czy ta... Na ile umowna jest ta data na przykład 11 listopada 1918? Patrząc na samą walkę o granicę.
No 11 listopada to jest po prostu kolejny etap na drodze do stopniowego odzyskiwania niepodległości. Te etapy można szukać spokojnie od 1914 roku, ale przez te decyzje Rady Regencyjnej, chociażby jeszcze z października 18 roku, to jest utworzenie rządu Daszyńskiego 9 listopada, a tak naprawdę pełne przekazanie władzy Piłsudskiemu, który wraca z Niemiec, prawda, właśnie 10 listopada właściwie jest już, prawda, no to jest 14 listopada. Tak więc 11 listopada, kiedy Rada Regencyjna przekazuje Piłsudskiemu władzę wojskową, czyli jeszcze po prostu niepełną, jest na pewno jednym z etapów. No ale tak się ładnie składa, że to jest jednocześnie data zakończenia pierwszej wojny światowej, data kapitulacji, no, rozpadu tych trzech państw już ostatecznego, prawda, które do tej pory były państwami zaborczymi. Tak więc niewątpliwie jest to data, która ma umocowanie w rzeczywistości, no ale też ten symbolizm jest o tyle istotny, że jak pan redaktor słusznie zauważył, tak naprawdę to odzyskiwanie niepodległości w jakiś sposób się dopiero zaczyna w tym momencie. No bo co z tego, że Piłsudski tą władzę powiedzmy w Warszawie przejmuje, jak właściwie to państwo, które ma się odrodzić. No właśnie nie ma jeszcze granic. Przez kolejne 2,5 roku czy więcej no walczy dopiero o granice właściwie ze wszystkimi, prawda? No może, no właściwie tak, właściwie ze wszystkimi. Tak więc ja bym powiedział, że 11 listopada to jest data początku odzyskiwania niepodległości, czy data, która zaczyna proces obrony tej niepodległości, która teraz w wyniku takiego, a nie innego uwarunkowania geopolitycznego się pojawiła i warto to pamiętać. No tak naprawdę o normalnym takim państwie funkcjonującym w czasach pokoju, to możemy mówić najwcześniej od wiosny 21 roku. I to też jest z wyjątkami w postaci czy to Śląska, czy do pewnego stopnia Wileńszczyzny. Tak więc podpisanie traktatu ryskiego z jednej strony i przyjęcie konstytucji marcowej z drugiej strony, to są wydarzenia, które dzieli kilka dni, prawda, w tym 21 roku, no są takim momentem, w którym można mówić o trwaniu już, prawda, o trwaniu obronionego państwa polskiego. Do tej pory przez te kilkadziesiąt tak naprawdę, no może przesadzam, tak, nie, będzie to kilkadziesiąt miesięcy, mamy do czynienia z walką dopiero o tą niepodległość, no jakby, którą zaoferowano, czy którą, o którą wystąpił Piłsudski 11 listopada. My stąd potrzebujemy jednego dnia, prawda? Potrzebujemy takiego jednego konkretnego dnia symbolu, który symbolnie nie oznacza też realnej wartości, prawda? Który pozwala tą niepodległość świętować.
No to kolejna kwestia. Mamy przed oczami przede wszystkim Józefa Piłsudskiego, środowiska bardziej wywodzące się z nurtu endeckiego, który no, mocno był przetrzebiony w wojnę i po wojnie, delikatnie mówiąc, przywołują oczywiście Romana Dmowskiego. A ile tych ojców niepodległości było tak naprawdę? I czy rzeczywiście, dlaczego ten spór jest tak ciągle żywy i aktualny, jeśli chodzi też o tych dwóch wcześniej wymienionych panów?
No tych ojców, bo rzeczywiście tutaj trzeba mówić o ojcach, jest zawsze tak, prawda, też taka krytyka, dlaczego o matkach nie mówimy, no ale tak się składa, że akurat w tych czasach, no o kwestiach politycznych decydowali mężczyźni, ale żeby też się obronić, w książce jest artykuł pani profesor Jolanty Załęczny poświęcony roli kobiet też w okresie międzywojnia, tak więc to nie jest jakieś tutaj z naszej strony ukrywanie tej rzeczywistości. Ja myślę, że akurat no w tym okresie tymi ojcami niepodległości są przedstawiciele, czy przywódcy, czy reprezentanci właściwie wszystkich środowisk politycznych, od lewicy niepodległościowej do endecji. Z tego grona należałoby właściwie wykluczyć tylko komunistów, prawda, no, którzy od razu, na początku nawet zbytnio tego nie ukrywając, później ta strategia się zmienia, no, deklarowali, że służą innemu państwu niż ta odradzająca się druga Rzeczpospolita. Tak więc ja bym tu widział oczywiście na ogólnym poziomie, bo jak wchodzimy w szczegóły, to już ten obraz się może trochę zaciemnia, zwłaszcza w ostatnich tygodniach przed najgorszym momentem wojny polsko-bolszewickiej, kiedy ta armia stała przed już Warszawą i tutaj się zaczęły różne ruchy. Natomiast ogólnie powiedziałbym, że zarówno w tym momencie obrony granic, jak i w momencie, w którym zbliżała się druga wojna światowa, mieliśmy do czynienia przy wszystkich oczywiście problemach, przy wszystkich niesnaskach i różnicach z pewnym konsensusem politycznym do czynienia. No po pierwsze, wszyscy najważniejsi gracze na scenie politycznej, chociaż skonfliktowani śmiertelnie, ideologicznie, mówię z wyjątkiem marginesów, jak od komunistów zaczynając, czy uwzględniając, no zgadzali się z tym, że te granice trzeba obronić po prostu, że tą państwowość trzeba obronić. To jest bardzo ważny punkt. To nie było tak, że żeby dokopać tym naszym wrogom, to oddamy, nie wiem, pół Mazowsza, prawda, a zyskamy coś politycznie. Nie, tu zupełnie nie ma tego myślenia. Jakby istnienie państwowości polskiej jest dogmatem, który przyjmują wszyscy uczestnicy tej debaty publicznej i decydenci polityczni. Tak więc to jest bardzo ważne. I też jak zauważa tutaj w swoim eseju profesor Krzysztof Kawalec, w tym momencie jest też pewien konsensus światopoglądowy, czy jakby to mówić, kulturowy. Otóż właściwie wszyscy, no znowu, z wyjątkiem komunistów, możemy też oczywiście szukać wyjątki w poszczególnych politykach, ale powiedzmy mówiąc ogólnie o klasie politycznej, jednak wszyscy uważają, że to Zachód, że to wartości zachodnie, no szeroko rozumiane, bo tutaj uwzględniamy z tej strony jakieś dziedzictwo jeszcze od chrześcijaństwa po oświecenie, prawda, to są zupełnie różne też prądy może ideowe, ale powiedzmy, że ten wzór, ten jakby odniesienie się, punktem odniesienia jest Zachód, jest cywilizacja zachodnia, prawda? co to do końca znaczy, to już możemy wchodzić, ale powiedzmy, że te wartości Zachodu jako takie są punktem odniesienia, a nie komunizm, oprócz komunistów, prawda, czy jakieś inne, jeszcze bardziej egzotyczne poglądy. Tak więc to jest pewien konsensus, który buduje tą niepodległość. I ta sytuacja trochę się powtarza w ostatnich kilkunastu, myślę, albo przynajmniej kilku miesiącach przed wybuchem II wojny światowej. Oczywiście system jest autorytarny. Mamy do czynienia z dyktaturą i to słowo nawet profesor Kornat, który, jak mówię, wskazuje na głównie zalety II RP, uważa, że należy stosować do tego systemu. Mamy bardzo ciężkie spory polityczne, mamy system niedemokratyczny, ale no, jest konsensus. Od najzajadlejszych wrogów sanacji po największych sympatyków Piłsudskiego czy tego późniejszego reżimu, no nie ma wątpliwości, że trzeba bronić Polski w momencie, w którym grozi nam wojna, że obrona znowu niepodległości, państwowości polskiej jest priorytetem, jest rzeczą, która jest wyłączona ze sporu politycznego. To profesor Kawalec zauważa, kwestia właśnie wojska, obronności i konieczności obrony, no możemy się spierać o metodę, ale konieczność obrony państwowości polskiej jest elementem wyłączonym z debaty politycznej, ze sporu politycznego. No i tak biorąc pod uwagę dzisiejszą rzeczywistość, no mocno mi się kojarzy i marzy, żeby również dzisiaj, prawda, kwestie obronności i wojskowości, w sensie obronności terytorialnej państwa, no były wyjęte poza spór polityczny, były elementem pewnego konsensusu, pewnego tabu w pozytywnym akurat tego słowa znaczeniu, którego się nie narusza i mam nadzieję, że tak jest.
No, co do tego, miałbym wątpliwości, ale to jest zupełnie temat na zupełnie inną dyskusję. Wracając do właśnie ustroju kwestii parlamentaryzmu II RP, sporów politycznych. Czy to był okres też jednolity? No bo tutaj znowu odnosząc się także do autorów licznych tekstów zawartych w książce, no tym przełomem chyba jest zdecydowanie maj 26 roku, kiedy, no tak jak pan profesor wcześniej wspomniał, tworzy się system autorytarny czy dyktatorski. A jak to wyglądało wcześniej? Kto się i o co spierał, o jaką wizję Polski się spierano na poziomie partyjno-politycznym?
O, bardzo różno. Właściwie tu co partia, może nawet co polityk, to pewnie inna wizja. Natomiast tych kamieni milowych jest dużo, mimo że to jest to okres dość krótki, to na pewno nie należy go interpretować właśnie całościowo. To już wiemy, że okres bronienia granic to trwa 2,5 roku, aż do 21 roku. Później mamy okres bardzo dużego zamieszania, chaosu, kryzysu na każdym właściwie poziomie, od gospodarczego, od hiperinflacji, od bezrobocia, po kryzys społeczny, strajki i taki też polityczny, bardzo zagniona sytuacja polityczna wewnętrzna, wynikająca po prostu z tego, że skończyła się wojna i wszystkie problemy, które jakby pojawiły się wraz z nastaniem tej państwowości polskiej, które były zamrożone w wyniku konfliktu, no nagle odżyły w momencie, w którym jest spokój na granicach, powiedzmy względny, no to rzeczywistość nie znosi próżni, to rodzi się ten niepokój wewnętrzny, te różne, najróżniejsze, naprawdę nie mamy czasu, żeby to rozwijać, ale wszelkie właściwie możliwe problemy, jakie mogą się pojawić po 123 latach istnienia w trzech czy nawet czterech systemach politycznych, bo pamiętajmy, że kongresówka to było też trochę innego niż reszta ziem zaboru rosyjskiego, no po prostu wybuchły ze zdwojoną siłą, no dlatego, że skończyła się wojna, tak też państwowość polska zeszła z torów wojennych na tory pokojowe, no tylko właśnie ten pokój okazał się bardzo, bardzo względny. No, skutkowało to taką tragiczną jakby kumulacją tego zjawiska, było zabójstwo pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej, Gabriela Narutowicza, w grudniu 22 roku. Tutaj dość przekornie, z czego się tłumaczy zresztą we wstępie, akurat ten moment, to wydarzenie pominąłem, no żeby, bojąc się, żeby ono nie zdominowało, prawda, całej tej narracji związanej z książką. Poza tym właśnie nie chciałem się skupić na konkretnych wydarzeniach. Tam jest, to też nie mamy analizy przewrotu majowego, nie mamy analizy poszczególnych wydarzeń, nie wiem, zabójstwa ministra Pierackiego i tak dalej, bo nie chciałbym, żeby z tego stworzyć po prostu podręcznika, czy takiej książki podręcznikowej, gdzie po prostu omawiamy wydarzenia, tylko pewne pewne problemy. Poza tym akurat o Narutowiczu i jego zabójstwie już istnieje literatura przedmiotu, tak więc tutaj trochę no, byłoby też bezcelowe powtarzanie tego samego, zresztą przewroci mają też już mnóstwo osób pisało. Tu bardziej chodziło o ujęcie problemowe skupiające się na zjawisku właśnie tych cieni i blasków. Ale mamy to zabójstwo Narutowicza, mamy tą sejmokrację tak zwaną, czyli no, predominację Sejmu, no, Senat tu może mniejsze ma znaczenie, w rządach, takie wynaturzenie, prawda, władzy parlamentarnej, które ostatecznie doprowadza do zamachu majowego. Pamiętajmy o tych kilkuset ofiarach śmiertelnych, które są skutkiem zamachu majowego, ale też ta Polska po 1936 roku, powiedzmy 36-35 nam się wydaje, 26-35, no bo to jest okres od zamachu majowego do śmierci Piłsudskiego, to też nie jest okres wcale jednorodny, bo na początku mamy do czynienia z systemem takim semi-autorytarnym, który właściwie dopiero od 30 roku, od kolejnych wyborów, staje się systemem już pełni autorytarnym. Poza tym po śmierci Piłsudskiego znowu wchodzimy w nową fazę obozu Zjednoczenia Narodowego, też tego obozu post-piłsudczykowskiego, który jednak nie jest tym samym, co ten okres piłsudczykowski. Tak więc tu się cały czas coś dzieje. Na to się nakłada jeszcze wielki kryzys, który zdominował życie od politycznego po gospodarcze przez społeczne II Rzeczypospolitej. No nie tylko to się przetoczyło przez cały świat, powiedzmy, demokratyczny czy z elementami wolnorynkowymi, no bo Rosja się chwaliła oczywiście, że nie, ale Rosja, pamiętajmy, fundowała z kolei Ukraińcom ludobójstwo w postaci wielkiego głodu. Natomiast kryzys ekonomiczny, wielki kryzys wywołany krachem na giełdzie w Nowym Jorku, no spowodował olbrzymie spustoszenie również w Polsce i też w wyniku kontrowersyjnych, czy niekoniecznie bardzo skutecznych działań polskich władz. Tutaj w książce też mamy ślady tego sporu, czy właśnie, czy można było zaradzić temu kryzysowi lepiej, czy nie można. Ten spór trwa, no ale on właściwie do 1936 roku w Polsce trwał. Czyli to też się nakłada na ten cały system. W dodatku właśnie w latach 30. wchodzi to pokolenie, nowe pokolenie Polaków, które nie było już bezpośrednio dotknięte walką o granicę. No bo to są ludzie, którzy powiedzmy mieli najwyżej, oczywiście mamy Orlęta Lwowski, mamy młodzieńców, którzy walczyli, no ale powiedzmy w latach 30. wchodzi to pokolenie, które naprawdę nie mogło uczestniczyć w walkach o odzyskiwanie granicy. Nie do końca już kojarzyło okres zaborów, co jest moim zdaniem też trochę zapomnianym, a bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na kształt tej polskiej sceny politycznej pod koniec lat 30., później też w czasie wojny i na emigrację. Więc tu cały czas coś się dzieje.
Już pan profesor przywoływał ten wątek. Ja zaraz jeszcze będę chciał wrócić do grudnia 22 roku, bo to jest, czyli sprawy zabójstwa Gabriela Narutowicza przez Eligiusza Niewiadomskiego. Też się tak składa, że pan profesor jest autorem książki o Niewiadomskim i w ogóle o całej tej historii z nim związanej. Ale sam status komunistów jest bardzo interesujący w II RP, bo jednocześnie istniała grupa, która taki światopogląd miała, ale z drugiej strony działalność polityczna, oficjalna nie istniała.
To jest ciekawy bardzo wątek, opisany moim zdaniem w świetnym artykule dr Elżbiety Kowalczyk właśnie na ten temat. On ma tytuł, to przytoczę, bo on dobrze oddaje treść. Wolność światopoglądowa jako podstawa funkcjonowania komunizmu w II Rzeczypospolitej. Rzeczywiście władze miały w pewien sposób schizofreniczną postawę wobec komunizmu. Z jednej strony szybko partia komunistyczna, a tam różnie się nazywała, powiedzmy najbardziej ją znamy jako KPP, prawda, Komunistyczna Partia Polska, czy to 25 roku nazwa, została dość szybko zdelegalizowana, natomiast komuniści mogli tworzyć i tworzyli różne organizacje, stowarzyszenia, które władze w jakiś sposób tolerowały i nawet przecież w ramach tych organizacji czy stowarzyszeń startowali w wyborach. Mamy posłów komunistycznych w latach 20. w II Rzeczpospolitej. Pamiętajmy, że mówimy o komunistach, którzy w pełni poparli bolszewików w czasie wojny polsko-bolszewickiej, a mimo wszystko tutaj jest to jakiś element, no jedni powiedzą, że takiej krótkowzroczności, może głupoty politycznej, drudzy powiedzą, że piękny obraz z tolerancji takiej światopoglądowej, że ci komuniści w jakiś sposób, tak czy inaczej, gdzieś tam się pojawiali, to wcale nie na zupełnym marginesie, no mnie zadziwiły, bo nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy jako osoba nie zajmująca się tak na co dzień drugą RP, że chociażby w 28 roku na komunistów w ramach tam bloku antyfaszystowskiego zagłosowało 300 tysięcy osób w całej Polsce. No to nie jest margines. To jest jednak całkiem duża grupa i tam bodaj z tego bloku antyfaszystowskiego, gdzie były różne ugrupowania, no skrajnie lewicowe, nie tylko komunistyczne, choć komuniści tam dominowali, bodajże 7 czy 8 posłów weszło do tego już przecież ograniczonego Sejmu po 26 roku. Tak więc, co ciekawe, to właśnie można wysnuć argument, że jest to argument za słabością tego państwa, że nie potrafiło walczyć z wrogiem no, z piątą kolumną, no, mówiąc brzydko już takim językiem, może trochę później Gomułka wykorzystał, ale to naprawdę, no oni nawet za bardzo, ci komuniści tego nie ukrywali, chyba że była taktyka partyjna inna, no bo oni reprezentowali interesy przecież innego państwa niż Polska. Tak więc, no, czy to tolerowanie ich działalności było dowodem krótkowzroczności? No, z jednej strony można powiedzieć, że tak, ale z drugiej strony pamiętajmy, że z kolei te środowiska były bardzo mocno penetrowane przez polskie służby specjalne. Do końca
przez ten stopień defensywę.
Tak. Do końca ten stopień penetracji nie jest na 100% znany, ale no, to, co wiemy, sugeruje, że rzeczywiście ta penetracja była dość duża. Tak więc, no, można powiedzieć, że to nie było do końca wszystko tak rzucone na improwizację. Jakiś pomysł w tym tkwił. Poza tym paradoksalnie ta relatywna, oczywiście bez przesady, tolerancja władz drugiej RP wobec komunistów obróciła się ostatecznie przeciw nim, bo szybko pojawiło się zwłaszcza w Moskwie, ale też wśród innych krajów, gdzie komuniści powiedzmy mieli ciężej, takie podejrzenie, że skoro oni tak całkiem nieźle sobie funkcjonują, to znaczy, że oni wszyscy są tak najpierw na pasku, pewnie na pasku właśnie tych faszystów z władz drugiej RP, czy z tych służb drugiej RP. I to był pewnie jeden z tych kamyczek, który doprowadził przecież do szokującej delegalizacji KPP w 1937 roku, zleconej przez samego Stalina. Tak więc ta i sytuacja komunistów i polityka władz drugiej RP wobec komunistów niejednoznaczna, jak w soczewce pokazuje, no właśnie ten problem cieni i blasków. Możemy to dostrzec i cienie, i blaski, i też pewne elementy no, wykraczające poza taką dualistyczną wizję tej rzeczywistości. To rzeczywiście i ciekawy wątek, i bardzo ciekawy tekst.
Generalnie też odsyłam do książki pani doktor Elżbiety Kowalczyk, znakomitej książki wydanej przez oddział warszawski Instytutu Pamięci Narodowej Komuniści w Warszawie. Miałem przyjemność z panią doktor na temat tej pracy rozmawiać. Uważam, że jest to jedna z najlepszych książek, która powstała w III RP na temat komunizmu. Zwłaszcza, że pani doktor zadała sobie taki trud, że na tyle dobrze poznała język rosyjski, że zdawała go przed komisją jeszcze w Rosji, do której można było jeździć. A to z kolei dało jej możliwość przestudiowania wielu akt, których prawdopodobnie bez tego egzaminu może by dostępu do nich nie miała. I to jest naprawdę znakomicie udokumentowana książka i jedna w ogóle z bardziej oryginalnych, ciekawych książek na temat komunizmu, a temat jest ciągle, podobnie jak okres II RP, w toku badań. Teraz ukazała się druga książka profesora Andrzeja Friszka, ale jeszcze nie miałem okazji nawet przejrzeć. No dobrze, chciałbym wrócić do tego wydarzenia z grudnia 1922 roku. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, pan profesor poświęcił 2 wydania książki na temat Eligiusza Niewiadomskiego. Pierwsze ukazało się no, już ładnych parę lat temu, ale w tamtym roku czy 2 lata temu było wznowienie i uzupełnienie. No i dobrze, teraz pytanie jest takie. Czego wyrazem był to akt? Akt szaleńca i jednostkowego no właśnie aktu zbrodni, niechęci wobec Gabriela Narutowicza, wobec jego prawdopodobnej tam przynależności do masonerii i tak dalej, i tak dalej. Czy to jednak była emanacja jakiegoś szerszego sposobu myślenia, ruchu? Tu taką ciekawostkę warto dodać, że na przykład współczesna lewica i jeszcze postkomunistyczna i ta nowa lewica no, próbuje świętować ten grudzień, co prawda w taki bardzo marginalny sposób, ale działacze lewicy bardzo często upamiętniają dzień zabójstwa Gabriela Narutowicza.
Znowu pan redaktor po cienkim lodzie stąpa, bo mogę tutaj odpowiedzieć długo, długo, bo przecież setki stron na ten temat poświęciłem, ale też takim, żeby to ująć skrótowo, a przez to ostrzegam uproszczająco. Tutaj się zbiegły, mam wrażenie, w tragicznym takim zbiegu dwie rzeczywistości, dwa wydarzenia. No właśnie, to powracamy trochę też do metodologii. Z jednej strony ta prozopografia, ta mikrohistoria, to jest wiwisekcja osobowości Eligiusza Niewiadomskiego, który rzeczywiście był fanatykiem. On był, co prawda, miał poglądy, powiedzmy, że zbieżne z narodowcami, ale on był dla niego nawet narodowcem. Endecja to było oczywiście za łagodnie, tak więc on się dość szybko z nimi skłócił. No to jest osoba o cechach po prostu psychopatycznych, no co to dużo mówić, i to nie jest żadna publicystyka, no tylko po prostu stwierdzenie faktu, czyli taka osoba no, o cechach też skłonnych do przemocy, braku empatii, wyobcowana, żyjąca na marginesie, a jednocześnie mająca też realne możliwości dokonania tego zamachu, bo jednocześnie Niewiadomski był całkiem niezłym malarzem, popularyzatorem nauki, znaczy historii sztuki, zresztą autorem całkiem niezłej historii malarstwa polskiego XIX, znaczy współczesnego to się nazywało, czy XIX wieku, już w tym momencie nie pamiętam. On był jednym z działaczy tego towarzystwa Zachęta. A pamiętajmy, że właśnie dzisiejszej galerii Zachęta Narutowicz został zabity. Po prostu Niewiadomski mógł bez problemu wejść i znaleźć się te 3 metry od Niewiadomskiego, od Narutowicza i strzelić mu w plecy. Natomiast on jednocześnie bardzo też, no, jakby tu się z drugiej strony mamy tą rzeczywistość, którą ja nazywam za socjologami też właśnie tej swojej książce polaryzacją afektywną, to znaczy bardzo, bardzo silnym spolaryzowaniem społecznym, politycznym, wynikającym też z kryzysu po prostu tego państwa, o którym już mówiłem, które się wiąże z kolei z przestawienia rzeczywistości wojennej na rzeczywistość pokojową, przynajmniej zewnętrznie, i właśnie te wszystkie problemy wewnętrzne się wtedy rozbudzają. Bardzo ostra walka polityczna, bardzo ostra właśnie polaryzacja afektywna, która polega na tym, że traktujemy swojego przeciwnika politycznego jako osobistego wroga, prawda? Czyli nie jako po prostu dyskutanta, czy nawet jakiegoś konkurenta, tylko osobistego wroga. Kontrowersyjne wybory. Najpierw parlamentarne jeszcze w jesienią 22 roku, później te szokujące, przynajmniej dla środowisk prawicowych, ale nie tylko, nominacja Gabriela Narutowicza na prezydenta 9 grudnia 22 roku, który został wybrany między innymi głosami bloku mniejszości narodowych, ale też socjalistów, też części partii chłopskich, co spowodowało z kolei wściekłość przeciwników Narutowicza i taką bardzo ostrą nagonkę prasową, ale też uliczną, bo to jest grudzień 22, to jest jak prawie, no właściwie mamy stan wojenny, można powiedzieć, czy jakiś element wojny domowej w Polsce, kiedy bojówki...
To jest nieźle zobrazowane w filmie, co prawda, który jeszcze powstał w PRL-u, Śmierć prezydenta.
Tak, tak, to jest akurat pod tym względem tutaj ta rekonstrukcja, to właśnie czy można o drugiej RP robić coś jakby wiarygodnego, no ten film pokazuje, że tak, chociaż oczywiście się skupia na tych negatywnych sprawach, no ale tutaj akurat no, jest podany na tacy, no bo tu rzeczywiście trudno szukać pozytywów w tej akurat atmosferze grudniowej Warszawy 22 roku, czyli bardzo silne takie napięcie społeczne, które tkwi, no i Niewiadomski, który czyta tę gazetę, który gdzieś tam chodzi po tych ulicach w Warszawie, który nasiąka całą tą atmosferą, no i ma możliwości, czynniki prozopograficzne, realne możliwości, atmosfera otaczająca czy panująca wtedy w kraju, no to wszystko spowodowało tą wybuchową mieszankę, która zaowocowała, no to jest złe słowo, która skutkowała zabójstwem Gabriela Narutowicza. Ale mamy, jeżeli właśnie coś pozytywnego, to też źle brzmi, jakiś element może broniący, czy świadczący, że jednak ta państwowość jakoś trwa i jakoś się już umocniła mimo wszystko w tym czasie, to jest fakt, że to zabójstwo nie spowodowało jakiejś rewolucji, nie spowodowało zachwiania się tej państwowości, nie spowodowało tego, o czym sobie marzył Niewiadomski, czyli właśnie jakieś zbudzenia, jakiegoś takiego jak pochodnia, pożaru, który miał strawić ten kraj Żydów i masonów. Prawda, jakby to powiedział Niewiadomski. Nie, kilka dni później dokładnie ci sami posłowie właśnie wybierają Stanisława Wojciechowskiego, umiarkowanego dość, prawda, działacza Chłopskiego na prezydenta, jakby system trwa. Udało się zaprowadzić spokój, tak więc no to pokazało, w jaki sposób jednak już trwałość, chociaż to może nie jest jeszcze dobre słowo, bo system trwa krótko, ale jednak no, siłę tej państwowości, skoro potrafi się otrząsnąć po takim dramatycznym wydarzeniu i no, trwa dalej właściwie w niezmienionym kształcie. Chociaż mówi się, jest to założenie, które badacze problemu, ja tylko powtarzam, mówię, nie jestem jakimś specjalistą od epoki, powtarzają, że to był z kolei bardzo mocny argument też dla Piłsudskiego później na dokonania przewrotu majowego. No bo on zobaczył po prostu, czego ta sejmokracja, ta demokracja, ta kłótliwość doprowadza i to był na pewno element, który mocno zraził Piłsudskiego, czy jeszcze bardziej zraził Piłsudskiego do tego systemu sejmokracji. Chociaż trzeba przyznać, że mamy głosy, że tacy pułkownicy, powiedzmy, fanatyczni gdzieś zwolennicy Piłsudskiego właściwie proponowali mu, żeby teraz przejąć tą władzę. No właściwie leży na ulicy. Prezydent nie żyje, rząd gdzieś tam jeszcze dopiero próbuje się jakoś tutaj znaleźć w tej sytuacji. I wiemy, że był taki pomysł wśród takich radykalnych piłsudczyków na średnim szczeblu oficerskim, żeby tą władzę przejąć. Wtedy jeszcze jednak Piłsudski powiedział, że nie. I tu wracając do tych ojców niepodległości, właśnie do konsensusu. Tutaj właśnie postawa i Daszyńskiego, i Piłsudskiego, ale też środowisk chłopskich i konserwatywnych spowodowała, że właśnie do tego wstrząsu nie doszło, bo stwierdzono, że nie. Musimy tutaj razem doprowadzić do tego, żeby znowu wybrać prezydenta, żeby system zachować. Tak więc no gdzieś element pewnego takiego rozsądku i pokazania jednak jakiejś trwałości czy siły tej państwowości, no w całym tym morzu oczywiście atmosfery tej polaryzacji afektywnej, no i w cieniu tej tragicznej śmierci, zabójstwa pierwszego prezydenta w historii w ogóle Polski, prawda?
Czas nas goni, a są jeszcze dwa wątki, które chciałbym no tylko w zasadzie wywołać. Jednym z tych wątków jest sprawa, o której też pan profesor mówił wcześniej. Książka oczywiście nie jest chronologicznym opisem zdarzeń, tak jak wcześniej mówił o tym pan profesor Pleskot, tylko jak gdyby badacze problemowo rzucają tam promień światła na różne zagadnienia, ale to jest sprawa, która teraz wraca w debacie publicznej i słusznie, bo o tym należy dyskutować. To znaczy kwestie wielonarodowości, ale kwestie też współżycia polsko-ukraińskiego, bo warto o tym pamiętać, my często mamy taki obraz II RP, że najwięcej to w Polsce było ludności żydowskiej. Nie, największą mniejszością w II RP była mniejszość ukraińska. Pojawił się temat sprawy zabójstwa ministra Pierackiego. No właśnie, czy sprawa tego wszystkiego, co dotyczyło tych napięć, stosunków wzajemnych między Polakami i Ukraińcami, no, musiała być tak napięta. Tutaj były oczywiście liczne zabiegi i Tadeusza Hołówki, no, ale który zginął właśnie z rąk nacjonalistów ukraińskich i wieloletnie próby ułożenia stosunków na Wołyniu przez wojewodę Józefskiego. No, to wszystko skończyło się tak, jak się skończyło.
Ho, ho, ho. Pan redaktor naprawdę chyba mnie nie lubi.
Ja bardzo doceniam pana profesora.
Nie no, żartuję oczywiście, ale temat jest bardzo, bardzo trudny. I no, ja też tutaj nie czuję się bardzo mocny, żeby go może poruszać. Dlatego też powołam się na to, co tutaj wyczytałem również wśród autorów, na przykład w referacie czy w eseju profesora Kornata, ale też Kawalca. Rzeczywiście zgodziłbym się z tym, że to jakby ogólny cel, jaki wybrano, był chyba jedyny możliwy. To znaczy próba budowania patriotyzmu państwowego. Czyli no, jakby rozumiano, że wszystkich Polaków się nie zrobi, ale można przynajmniej budować przywiązanie czy lojalność do państwa polskiego jako takiego. No, ale zadanie było bardzo trudne, bo jak się wydaje, w większości no, Ukraińcy, przynajmniej ci czynni polityczni, byli zainteresowani w tym, znaczy ich by zadowoliło utworzenie własnego państwa. Prawda? Tak więc tutaj już z góry to było no, może nie skazane na zupełnie pełne pożarcie czy na porażkę, ale jednak bardzo trudne zadanie. No, a z drugiej strony no, już środki, jakie brano, czy konsekwencja, z jaką próbowano realizować ten patriotyzm państwowy, była niekonsekwentna, bo towarzyszyły mu jednak, czy tej strategii, temu celowi towarzyszyły działania, konkretne rozwiązania, które były dyskryminujące również narodowościowo. Tak więc tutaj jakby sam pomysł, że no, jedyną właściwie drogą, jaką można tutaj sobie poradzić z 1/3 mniejszości etnicznych w państwie, jest próba budowania patriotyzmu państwowego. Jakby cel był obrany słusznie, to nie było innego rozwiązania. No, można było się zrzec 1/3 terytorium, co najwyżej, no ale to nie jest rozwiązanie, które by zadowalało oprócz Ukraińców, no, prawda, klasę polityczną Polski od prawa do lewa. No, natomiast już droga, jaką kierowano się ku temu celowi, jaką był patriotyzm państwowy, no, była mocno wyboista, kręta, a czasami wręcz zawracała. Tak bym hasłowo na to pytanie odpowiedział.
Ostatnie, naprawdę ostatnie pytanie. Panie profesorze, czy wybuch wojny był nieunikniony?
No i co ja mogę, panie redaktorze, odpowiedzieć, nie narażając się, to niemożliwe. Cokolwiek nie powiem, to będzie źle. No niby, że nie ma determinizmu w historii, ale no historia się potoczyła tak, a nie inaczej. No i co my możemy z tym poradzić? Powiem tak, od pewnego momentu moim zdaniem ten wybuch wojny był już nieunikniony, ale nie odważę się na stwierdzenie dokładnie, w którym to momencie było. Na pewno nie w 1918. Na pewno nie przed przejęciem, ale właśnie tu już na pewno, no myślę, że tak jednak, ale to już pewnie się narażę w większości. Na pewno nie przed też przejęciem władzy przez Hitlera w Niemczech. Ale kurczę, no przecież nawet później ta retoryczna ostrość sporu między komunistami a nazistami. Przecież naziści doszli do władzy właściwie no, na trupach komunistów, no już mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu publicystycznym. No też przecież nie sugerowała, że zaraz oni się dogadają i podzielą między siebie Polskę. Tak więc ta świadomość nieuniknioności, tak, ona nie ma co jej wymagać jakby od przeciętnego Polaka, a nawet od polityka do pewnego przynajmniej momentu. I czym innym też jest nasze rozumienie historii. My możemy sobie ex posto argumentować. Od pewnie Monachium już, a też nie jestem pewien, już bym sugerował, że bardziej. No, oczywiście takim punktem, gdzie już ta wojna jest nieunikniona, jest pakt Ribbentrop-Mołotow, ale on był przecież końcem pewnego procesu, który zaczął się już wcześniej. Znaczy, jednego jestem pewien, no, w tym momencie, w którym dochodzi już do tego porozumienia między niemieckimi nazistami a Sowietami, a Związkiem Sowieckim. To porozumienie zakłada po prostu podział tego tortu, jakim jest Polska. To jakikolwiek geniusz by w Polsce, w Warszawie nie rządził, to w tym momencie nie było już nic do zrobienia. Ten determinizm widziałbym już tak. W tym momencie nie da się już nic zrobić. Pytanie, czy dało się coś zrobić wcześniej. To mamy te słynne tezy, prawda, że należało się umówić mówić z Niemcami, albo się należało umówić z Rosjanami, ale to, czy to ma sens, czy nie, to można też przeczytać w książce, o tym pisze chociażby profesor już wspominany przeze mnie Marek Kornat, który uważa, że te rozwiązania były jak najbardziej niewłaściwe, one nic by właściwie nie dały. Tak więc bardziej bym widział pewnie determinizm geopolityczny, który spowodował, że od pewnego momentu, i tu się możemy spierać od kiedy, polska klasa polityczna, jakkolwiek by nie była i ktokolwiek by tą klasą nie był, no, była już na straconej pozycji i nic się zrobić więcej nie mogło, ale to powiedziawszy, jestem zniesmaczony stopniem uproszczenia, jakie tutaj popełniłem. Wybaczcie państwo, to wina pana redaktora.
Dobrze, biorę winę na siebie.
Żartuję oczywiście.
Biorę winę na siebie. Nie ma problemu, panie profesorze. Mnie tam skłoniła do 1938 roku kiedyś taka napisana przez profesora Majewskiego książka o Czechosłowacji.
Bardzo dobra pozycja.
Kiedy się wydłużyła nam granica z Niemcami, tak można powiedzieć. I ja trochę jak taki generał sowiecki zawsze patrzę na mapę przy tych procesach historycznych i ona zawsze, ta mapa dużo mówi, ale to taka, mówię, szkoła sowieckich generałów. Dlaczego o tym mówię? Bo tak się zaczyna chociażby książka Stan wojenny, dlaczego? Chyba Wojciecha Jaruzelskiego, jak on tam opisuje, że stoją stojąc przed mapą w grudniu 1981 roku, widziałem taką, a nie inną rzeczywistość polityczną. To taki żart. Proszę Państwa, zachęcam Państwa do sięgnięcia po książkę Druga RP, Cienie i Blaski, szkice do bilansu z perspektywy stulecia, pod redakcją profesora Patryka Pleskota. Mam nadzieję, że autorzy poszczególnych tekstów się nie obrażą, że może ich bezpośrednio niektórych z nich nie wywołaliśmy. Tak jak pan profesor mówił, to jest rzucenie okiem na pewne konkretne problemy. To nie jest przekrojówka w rozumieniu pewnej chronologicznej opowieści o latach 1918-1939. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan doktor habilitowany Patryk Pleskot z Warszawskiego Działu Instytutu Pamięci Narodowej. Laureat ostatnio Nagrody Magazynu Literackiego Książki za biografię Spasowski, Rurasz, Żywoty równoległe. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.